Campus. Campus.
W studiu pojawił się Przemek Krawczyk i rozpoczynamy jeden z najfajniejszych cyklów Radio Przekuć w sukces. Dzień dobry, cześć, Kamil Kuć. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jak zawsze, na tematy, o których nie macie zielonego pojęcia, a przynajmniej ja pojęcia zielonego nie mam, bo Przemek, jak mi powiedział, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to miałem takie... no to będę zadawał pytania. Growth hacking.
Tak, growth hacking i generalnie trendy marketingowe na najbliższe lata. To jest coś, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać z tobą, Kamilu, i o czym chciałbym poopowiadać trochę naszym słuchaczom. No bo właśnie growth hacking, możecie się zastanowić, co to w ogóle jest. Jeżeli pracujecie w marketingu, to dla was to jest pewnie chleb powszedni dzisiaj, ale najpierw sobie wytłumaczmy w ogóle właśnie, czym jest growth hacking.
Tak, to od samego początku.
Tak jest. Growth hacking to są kreatywne techniki marketingowe, których zadaniem jest wygenerowanie dużych zasięgów albo jakiejś dużej sprzedaży jak najmniejszym kosztem. Czyli to są wszystkie te techniki marketingowe, które nie są uznawane za takie klasyczne techniki. No jakbym cię ciebie zapytał, w jaki sposób dzisiaj można się reklamować? Jakie są takie klasyczne techniki marketingowe, które każdy zna, może zastosować, idąc teraz do komputera, czy co byś powiedział?
Absolutnie pozycjonowanie na przykład swojej strony w wyszukiwarkach, tak, AdSense, który również jest powiązany z tym wszystkim, publikowanie reklam w radiu, czy w mediach społecznościowych.
Tak jest. Prowadzenie profili w social media.
Dokładnie.
To jest to, co nam przychodzi do głowy i to nie jest growth hacking, dlatego że wszyscy to robią. Jeżeli wszyscy to robią, no to bardzo trudne jest, albo wręcz niemożliwe, uzyskanie takich nieprzeciętnych rezultatów. No bo to jest trochę podążanie tą ścieżką, którą wszyscy podążają i to jest ważne, żebyśmy my też to robili. Natomiast oprócz takiego klasycznego podejścia marketingowego i tego, co robią wszyscy, bardzo ważne jest to, żeby się wyróżnić i żeby stosować na przykład takie techniki, o których mało kto wie, mało kto je stosuje, dlatego że trzeba być w niektórych miejscach pierwszym, prawda? Trzeba szukać takich nieszablonowych rozwiązań i o takich technikach growth hackingowych chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali.
To ja na sam początek jeszcze podam przykład, bo wpada mi do głowy jeden taki ciekawy przykład, który pojawia mi się w mediach społecznościowych ostatnio dosyć często, prawdopodobnie, bo polajkowałem jedną z ich rzeczy, ale bardzo irytujące są niektóre reklamy takich mobilnych gier na Facebooku. I no, te reklamy są naprawdę irytujące, bo jak nawet jeśli wejdziesz i faktycznie pobierzesz, to gra jest zupełnie inna niż była w reklamie i dramatycznie to wygląda, przez co jedyne, na czym zarabiają, na tym, że ktoś to pobierze i obejrzy tam kilka reklam i wyodinstaluje. To już wystarczy im do tego, żeby osiągnąć zysk. Ale jedna z gier stwierdziła, że zrobi to inaczej i stworzyła swoją kampanię marketingową w mediach społecznościowych, tworząc memy, w których mówi: no nie jesteśmy super grą, ale przynajmniej próbujemy i nie oszukujemy was w żaden sposób. No i te wszystkie memy, które się opierają o te nieoszukiwanie i nie jesteśmy tak jak inni i do tego przepraszamy, ale mamy śmiesznego mema dla was i może zainstalujecie, jak będziecie chcieli. I te reklamy mają gigantyczne zasięgi. Oni, jak normalna reklama gry osiąga maksymalnie po tam 100 lajków, to oni wyciągają po 6 tysięcy naraz.
I to co, właśnie to jest...
Abstrakcyjne rzeczy. Nikt by nie powiedział, że mówienie prawdy przez memy i śmianie się z tego, że nie jesteśmy może świetni i może to nie jest najlepsza gra wszechczasów, ale przynajmniej próbujemy was zadowolić.
Tak, dokładnie, Kamil. Myślę, że dotknąłeś tutaj dwóch albo trzech technik growth hackingu w ogóle. Zobaczcie, w świecie, w którym każdy kłamie, mówienie prawdy jest techniką growth hackingu, bo robimy coś, czego nikt nie robi, czyli jeżeli inni zachwalają swoje produkty, mówiąc, że są super gry, no to my mówimy zgodnie z prawdą, że to nie jest takie, to jest pewnie jakiś taki odburzacz, prawda? To jest pierwsza technika growth hackingowa, którą tutaj wykorzystano. No i druga, no to są memy. I teraz zobaczcie, tutaj jest ważne, że myślę, że nie wiem, rok temu, dwa, trzy, jak wielkie marki się zaczęły komunikować z nami przez memy, to było taki wow, ci wielcy gracze robią memy, ale to jest śmieszne. Na pewno znacie reklamy Lidla, prawda? Że są takie w formie takiego mema, gdzieś taka jest gra słowna i to nas wszystkich bawiło. Tylko growth hacking jest do tego momentu, kiedy wszyscy będą to robić. I teraz już w zasadzie większość dużych marek się z nami próbuje tak śmieszkowato komunikować. Nie wiem, Żabka na przykład i jej też ostatni marketing też jest taki mocno lol contentowy. No i tu już jest taki moment, kiedy to już przestaje być growth hacking, bo jeżeli wszyscy to robią, to znaczy, że To znaczy, że to już przestała być nisza i to już jest coś, co robią wszyscy, więc w tym momencie już wkraczamy na taki bardziej klasyczny marketing. No właśnie, twórcy polskich gier w ogóle to są mistrzowie growth hackingu, bo na pewno znasz, Kamil, taką taktykę, że polskie studia growe wrzucają na Steama gry, które nie są pełną wersją gry i taką, którą już można grać, tylko taką, która jest taką zajawką i jest na przykład stworzony jakiś krótki, minutowy filmik na jakimś silniku, który pokazuje, jak ta gra mogłaby wyglądać, jest jakiś opis tej gry i można kliknąć gdzieś tam zainstaluj albo przejść na stronę gry i się okazuje, jak już przejdziemy w to miejsce, że tej gry jeszcze nie ma, ale ci twórcy robią to, żeby sprawdzić, jak duże jest zainteresowanie daną grą. I oni robią takich trailerów na przykład 50 albo wypuszczają, nie wiem, 3 w tygodniu i raz na 3-4 miesiące sprawdzają, który z tych trailerów się klikał najlepiej. Czyli o, ta gra, ta i ta, to te trzy, to ludzie w nią klikają jak szaleni i chcieliby w nią zagrać w takim razie, więc podejmujemy decyzję, że wśród tych wszystkich pomysłów wybieramy te 2 albo 3 i te gry będziemy faktycznie robić. To była technika growth hackingowa, ale już nie jest. Po pierwsze, dlatego że wiele studiów zaczęło tak robić, więc już w zasadzie gracze zaczęło to męczyć, że klikają w coś, a tam nie ma tej gry, faktycznie nie da się zagrać. No i Steam też już jako platforma zapowiedziała, że będzie banowała takie praktyki, co dla wielu właśnie tego typu pracujących firm, no jest, będzie pewnie jakimś wyrokiem śmierci, no bo ich model biznesowy się opiera na tym, że sprawdzamy najpierw kilkadziesiąt pomysłów i inwestujemy tylko w te, które właśnie za pomocą tej metody się sprawdziły.
I teraz zastanawiam się, pewne techniki, które nawet wzbudzają popularność, mogą nie być celowymi zabiegami growth marketingowymi, ale jednak wychodzą, że kosmicznie podbijają ich zasięgi na jakimś etapie. Ostatnio duża firma dostarczająca żywność również popełniła tragiczne faux pas, rozdając kupony po 125 zł tak, za darmo wszystkim użytkownikom. Raczej to nie był celowy zabieg, ale przez to mówi się o nich na każdym etapie, w każdym miejscu i wydaje mi się, że zasięgi tej firmy podbiły się drastycznie mocno. Oczywiście bardzo drogi zabieg jak na tak dużą firmę, poza tym oni też wydaje mi się źle go wykorzystali i popełnili mnóstwo błędów podczas tej pomyłki, nawet właśnie, naprawiając ją.
Dokładnie tak, to
gdyby,
jest problem.
Gdyby potrafili to przekuć bardzo fajnie w jakiś taki
sukces.
Tak, przekuć w sukces, to wyszłoby to naprawdę świetnie i mogliby z tego mnóstwo rzeczy zaczerpnąć, a tak to narobili sobie sporo złego marketingu jednocześnie.
Tak, więc no bo wiemy o tym, że oni lawinowo zaczęli ściągać te zamówienia, które zostały wygenerowane z tym kodem, czyli w zasadzie, wiecie, zmienili reguły gry w trakcie trwania gry, co jest niewybaczalnym błędem i myślę, że będzie się mówiło o nich w kontekście złego zarządzania kryzysem.
Tak.
Prawda? I zobaczcie, że konkurencja bardzo dobrze wykorzystała tę sytuację, bo o tym już nie wszyscy wiedzą, ale kilka godzin po tym, jak firma, której nazwy nie wymienimy, no tak, ale zaczyna się na G, a kończy na Lowo, to właśnie gdzieś tam popełniła taki błąd, ale cała jej konkurencja kilka godzin później zaczęła przesyłać push powiadomienia swoim użytkownikom, że z okazji tej pomyłki u konkurencji, no to my wam dajemy tak naprawdę na przykład 12,5% rabatu. I naprawdę ja zacząłem dostawać powiadomienia od konkurencji, która świetnie tę sytuację wykorzystała, tak trochę na plecach tamtej pomyłki. Myślę, że bardzo mocno podbili swoją sprzedaż i sprawili, że w głowie użytkowników się utrwaliło, że no tamci przynajmniej nie oszukują, jak mi dali ten rabat, no to on działa.
Tak, bardzo też w mediach społecznościowych sporo takich ruchów growth marketingowych możemy znaleźć, możemy odczytywać je praktycznie na każdym etapie, bo jeśli coś kreatywnego się pojawia, to też wiralowo się po sieci błyskawicznie roznosi. No i tak na przykład po wpisie na Twitterze Janusza Piechocińskiego, nie wiem czy widziałeś, o liskach.
Widziałem. Twitter Janusza Piechocińskiego to jest coś, co można nazwać żywą złota.
Tak, żyła złota, absolutnie. Ja to bardzo lubię. Janusz Piechociński stawia przynajmniej 10 postów dziennie na Twittera, z czego przynajmniej jeden w ciągu dnia okaże się naprawdę śmieszny i fajny. Tak czy inaczej wrzucił post o lisku, na co oczywiście firma Lisek również odpowiedziała i rozniosło się to wiralem po sieci. growth marketing sam w sobie.
Tak jest. Tam, tak, tam historia była taka, że Tomasz Listo skomentował.
O
co ci... Tak, bo to było takie, Janusz, o co ci chodzi? Jaki lisek? Ty obrażasz mnie, prawda? A tamten Brandford powiedział, nie, my się nazywamy Lisek i rozwozimy zakupy. I viral mamy, prawda?
Tak, dlatego, udało się.
Dlatego ty już właśnie wybiegając w przyszłość zdradziłeś jedną z takich technik growth marketingowych, czyli wiralowy marketing. Ja nie, właśnie, bo boję się, że algorytmy Spotify'a nas zrzucą w dół, jak powiem słowo wirus, ale raz tylko powiedziałem, a możesz to tak wypikać w środku.
Spróbuję coś zrobić.
Ale tak się mówi na ten rodzaj marketingu, że on jest właśnie wirusowy, dlatego że on się roznosi bardzo w takim bardzo szybkim tempie i można powiedzieć, że to jest bardzo powiązane z czymś, co nazywamy dzisiaj afiliacją. I chciałem zacząć od takich klasycznych przykładów growth hackingu, takich, takich przykładów, które, o których dzisiaj się pisze w podręcznikach właśnie marketingu. Tak zrobił Dropbox na samym początku. Dropbox, wiemy czym jest dzisiaj, jest narzędziem do trzymania swoich plików w chmurze i do zarządzania gdzieś tam swoim przedsiębiorstwem, swoimi zasobami właśnie w chmurze. I na początku taktyką Dropboxa było, że za każdego zaproszonego nowego użytkownika dostajesz dodatkowe 200 czy 250 megabajtów przestrzeni. I to było coś, co na tamte czasy było bardzo śmiałym zabiegiem, bo przestrzeń serwerowa czy dyskowa była bardzo droga i żeby sobie wykupić taki pakiet miejsca, trzeba było zapłacić grube dolary, a Dropbox stwierdził, że będziemy użytkownikom dawać za darmo dodatkową przestrzeń za to, że będą zapraszać innych i to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo ja na przykład, nie wiem, tam gdzie darmowe było pierwsze 100 megabajtów, a za następne trzeba było płacić, myślisz sobie, kurczę, zaproszę 10 osób, to mam ponad 2 gigabajty przestrzeni, to jest bardzo dużo i ludzie zaczęli sobie właśnie wirusowo wysyłać dziesiątki tych zaproszeń i Dropbox po prostu z dnia na dzień zdobywał dziesiątki tysięcy nowych klientów. I to była świetna technika. Nikt tego przed nimi nie zrobił, więc możemy śmiało powiedzieć, że to jest technika właśnie growth hackingowa. I po pierwsze ten program afiliacyjny do dzisiaj działa. I Dropbox daje już chyba 500 megabajtów za każdego nowego użytkownika. No oczywiście dzisiaj już wszyscy to robią, no bo coś takiego jak afiliacja, jak linki polecające, wszyscy o tym wiemy, ale na tamten moment to była prawdziwa innowacja. I chciałem właśnie wam podpowiedzieć, że generowanie takich linków, kodów polecających, to jest świetna taktyka i na pewno znacie, znaczy może nie, już nie znacie, ale kiedyś była taka domena Hotmail.
Za młodzi jesteście.
Jak jeszcze nie było Gmaila, to tacy dostawcy jak Yahoo, właśnie Hotmail walczyli o użytkowników maila i chcieli, żeby w ich domenie znajdowały się maile. I Hotmail wpadł na to, że jak wysyłałeś gdzieś maila, to w stopce była taka automatyczna wiadomość, że właśnie ta wiadomość została wysłana przez Hotmail. Zarejestruj się pod tym linkiem, żeby dostać darmowego i fajnego klienta poczty. Mhm. I znowu dzisiaj myślimy sobie, no...
Ofensywna reklama.
Często tak się robi właśnie, że w ogóle koncepcja stopki, przecież każdy ma jakąś stopkę i tam są dane firmy. Wtedy to nie było takie powszechne i właśnie ludzie dostawali maila i tak patrzyli, a co to tam na dole jest? To się klika, wow, a tu jest zarejestruj, załóż konto, ale fajne. I ludzie właśnie lawinowo zaczęli zakładać konta, dlatego że automatycznie była dodana ta stopka. I dla nas to jest dzisiaj oczywiste, ale mówię o tym dlatego, że wtedy nie było. I chcę wam pokazać, że najważniejsze w tym growth hackingu są dwie rzeczy. Innowacyjność i prostota, czyli coś, czego nie było, ale to jest bardzo proste do zaimplementowania. Jak połączycie te dwa składniki ze sobą, to macie bardzo fajną właśnie taką taktykę growth hackingową, którą możecie używać u siebie w przedsiębiorstwie.
Pytanie tylko, czy myślenie intensywne nad rozwiązaniami growth hackingu, bardzo często wychodzi to przypadkowo, jak do tego dojść, żeby teraz w tych czasach, kiedy tych rozwiązań jest, marketingowych jest cała masa, jak nie zrobić tego przypadkowo? Jak jedynie nie korzystać z momentów?
To ja tutaj wam podpowiem jedno rozwiązanie, tylko nie wszystkim się ono spodoba. Musicie być wszędzie early adopterem. I early adopterzy to są takie osoby, które korzystają z nowości i testują nowinki od razu, kiedy one się pojawią na rynku. Na pewno znacie ludzi, którzy są na drugim biegunie. Macie na pewno znajomego albo członka rodziny, który nadal wyjmuje z kieszeni Nokia 3310. On mówi, że panie, bank w telefonie, to zaraz mnie okradną. I no, generalnie jak się coś nowego pojawia, to ta osoba się od tego odsuwa i mówi, że za moich czasów to tego nie było. I sorry, ale to jest najgorsze podejście, jakie można zastosować. I jeżeli jesteście 80-letnim starszym człowiekiem, który cieszy się życiem na rajskiej wyspie i pozdrawia swoje wnuki, to w porządku. Natomiast jeżeli jesteście osobą, która, nie wiem, chce tworzyć własny biznes, właśnie jest przedsiębiorcą, to musicie być tym early adopterem. Jeżeli jakieś nowe rozwiązanie na rynku się pojawia, jakaś nowa platforma social mediowa, jest jakiś trend właśnie marketingowy, to chcąc, nie chcąc, musicie to przetestować. I mogę przejść właśnie do kolejnej jakby tej growth hackingowej taktyki, ale widzę, że wstrzymujesz mnie ręką.
Wstrzymuję się, dlatego że a propos, dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o Metaverse. Już teraz duża część firm zapowiedziała, co będą robili w Metaversie. I zapowiedziała, na przykład Epic Games razem z Fortnite'em zapowiedział, że oni będą city builderami tego Metaversu. Dropbox zapowiedział, że będzie obsługiwał, dane, które na tym, w tym metaversie się pojawią.
Tak jest. No, Microsoft buduje środowisko pracy w metaversie, o tym mówiliśmy.
Dokładnie.
Na przykład,
Microsoft buduje środowisko pracy. Już teraz te wszystkie firmy zapowiedziały, co będą tam robić. I nie zapowiedziały tego dlatego, że jest stuprocentowo przybita umowa. Zapowiedzieli, że oni chcą to zrobić. I będą tam funkcjonowali. To już jednocześnie sprawia, że o nich się zaczyna mówić, że oni są pierwszymi, którzy tam atakują. I Dropbox i Microsoft to jeszcze, czy Epic Games to jest pikuś, ale są jeszcze mniejsze firmy, które zajmują się pobocznymi rzeczami i już zapowiedziały, że będą w tym metaversie funkcjonowały.
Zastanawiacie się pewnie, dlaczego oni to mówią? Przecież zaraz ktoś ich skopiuje. Ktoś im ukradnie pomysł, prawda? To jest myślenie statystycznego polskiego przedsiębiorcy. Ty, po co oni to mówią? Przecież ktoś zaraz im ukradnie pomysł. Tylko właśnie o to chodzi, żeby jak najwięcej osób poszło w ich ślady i zaczęło ich naśladować, żeby jak najszybciej to stało się czymś powszechnym i żeby ludzie zaczęli z tego korzystać. Na przykład takiemu Epic Gamesowi zależy na tym, żeby jak najwięcej producentów gier poszło ich śladem i żeby powszechne stało się granie w metaversie. Dlaczego? Dlatego, że jak ludzie będą tam przychodzić, to oni przyjdą przez jakąś firmę ABCDE, która ich skopiowała, ale w pewnym momencie się natkną, chodząc po tym metaversie, w postać z ich gry. I sobie pomyślą, wow, co to jest, ale fajna gra. I w końcu oni wylądują u tych, którzy są najlepsi.
Prędzej czy później to się wydarzy, tym bardziej, że mają przewagę finansową choćby.
Finansową, marketingową, więc już dziś, właśnie jako kolejną technikę, którą możecie wykorzystać, zastanówcie się, jak VR i metaversum w kontekście najbliższych lat będziecie mogli wykorzystać. Metaversum to jest myślenie jeszcze o przyszłości, ale VR to jest już dziś bardzo często wykorzystywana technika marketingowa, jak dzisiaj projektujecie mieszkanie, myślę, że duża część architektów już zaprasza was do swojego biura, zakłada wam VR-owe okulary na głowę i projektuje z wami te mieszkanie i pokazuje wam w 3D, jak to wygląda. Wielu producentów odzieży zaprasza dzisiaj do swoich salonów, na przykład w centrach handlowych i mówi, usiądź, załóż sobie okulary i trochę cię poprzebieramy, zobaczymy, jak wyglądasz w różnych stylizacjach. I takie przykłady z różnych branż już można mnożyć. Jestem przekonany, że nie wiem, połowa z was, którzy słuchacie tego odcinka i macie jakieś swoje biznesy, moglibyście już dziś wdrożyć jakieś rozwiązanie, które jest właśnie związane z AR-em, z VR-em. Zobaczcie, dzisiaj nawet już na mapach Google'a można AR-owo dodawać swoje wizytówki firm. Mm. Czyli można prowadzić mnie do tego i tego sklepu właśnie AR-owo, gdzie sobie będę mógł korzystać z tych wskazówek AR-owych Google'a. Więc to jest możliwe, to jest do zrobienia. Jeżeli sobie wpiszecie VR marketing w Google'u, to dziesiątki artykułów już dzisiaj wam się pojawią. Trzeba usiąść sobie trochę, poczytać i się po prostu do tego przekonać.
Więc odchodzimy już trochę prawie od growth marketingu, skoro wszyscy z tego korzystają.
No, właśnie nie wszyscy, bo mówię, że dużo firm, ale mam na myśli, że dzisiaj korzystają z tego na przykład na świecie tysiące firm z dziesiątek milionów. W Polsce korzystają z tego setki firm z kilku milionów, więc to jest dużo, jak się spojrzy na liczbę bezwzględną, 300-500, ale jak się spojrzy procentowo, to jest nadal kilka procent, więc spokojnie możemy być dzisiaj jednymi z tych, którzy będą pierwsi i którym się to uda. I kolejna zaleta jest taka, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości. 8 na 10 trendów zginie, umrze i one nie będą kontynuowane, ale 2 na 10 będą. Jak my będziemy tym early adopterem i będziemy korzystali z różnych, to trafimy w końcu w jeden z tych, który się rozniesie i będziemy uważani jako jeden z pierwszych, albo będziemy już mieli takie doświadczenie w tej gałęzi marketingu czy sprzedaży, że będziemy liderem i odniesiemy ten mityczny sukces.
A potem za 10 lat powiedzą o was w Radiu Campus i podadzą was jako przykład, że byliście pierwsi.
Albo zaproszą do jednego z najstarszych cykli radiokampusowych o biznesie w przekuciu sukces do odcinka 973. Więc świetlana przyszłość przed wami.
Tak jest. Też uczulam was na to, bo nawet jeśli nie planujecie zakładać firmy i korzystać z technik grup marketingowych, to fajnie jest, patrząc na to, co się dzieje w sieci, wiedzieć, z czym macie do czynienia i że to, co właśnie się tu wydarzyło, to jest growth marketing. Nawet jeśli coś pozornie wyglądającego jako kryzys, czasem może być zaplanowanym growth marketingiem, bo też planowane kryzysy są rzeczą realną.
Tak jest. Dokładnie wszystko dzisiaj sobie można zaplanować.
A growth marketing właśnie na tym polega, na tej innowacyjności. Już teraz wszystko to wiecie. Siedząc w internecie będziecie bardziej świadomymi użytkownikami, a jeśli macie swoją firmę, możecie to również zaimplementować, pomyśleć, co by tu dzisiaj nabroić w sieci albo i poza nią właśnie. Jesteśmy w podcaście, otwieramy puszki z kolą.
A czy ten dziwny ASMR zostawisz w podcaście? Czy to
tak, zostawię go. Ja zawsze zostawiam te ASMR-y w podcastach. Mm-hmm. Zawsze zostawiam. Nie wiem, czy słyszałeś, ale zawsze coś tam.
No słucham. Słucham, bo czasami ty tego nie robisz, więc wtedy nie masz czego
tak,
zostawiać.
Nie, czasami zostawię, że jak zrobię coś takiego, zawsze zostawiam i wszyscy wtedy słyszą, co się dzieje.
Mm-hmm. No tak, ja słucham też dlatego, że wychwytuję ten moment, kiedy wchodzimy do podcastu mm-hmm. i pewnie część z was wie, że w opisie odcinka tam zawsze podpowiadam, kiedy można sobie kontynuować słuchanie, co też jest właśnie o tyle niedobre, że wtedy algorytmy Spotify'a nie liczą odsłuchań dobrze i myślę, że mam na pewno więcej niż pokazują te systemy. No ale dzisiaj, słuchajcie, rozmawiamy o growth hackingu, o kreatywnych technikach marketingowych, takich, które w ciągu kilku najbliższych lat mają szansę zagościć już jak pod strzechy jako standard, a wy robiąc to dzisiaj możecie bardzo dużo na tym zyskać i właśnie jako growth hacking być jednymi z pierwszych i zyskać takie zasięgi, których wasza konkurencja w przyszłości mieć nie będzie.
Powiedzieliśmy już wcześniej o kilku technikach, między innymi o wirusowym roznoszeniu się growth hackingu i znowu powiedziałem to słowo. Znowu algorytmy nas nienawidzą.
No, to już ten odcinek muszę jakoś oznaczyć jako taki z przekleństwami po prostu. I wtedy może nam darują. Ale a propos sztucznej inteligencji i algorytmów, to kolejną techniką growth hackingową jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do pisania tekstów. No i jesteśmy już na takim etapie ewolucji, że AI pisze lepsze teksty niż człowiek. I może nie są to lepsze teksty, jeżeli chodzi o kwiecistość wypowiedzi i gdybym poprosił Szczepana Twardocha, to ten tekst byłby naprawdę lepszy niż taki, który napisze sztuczna inteligencja, ale chodzi o to, że AI dzisiaj pisze teksty, które są dopasowane na przykład pod SEO. I także żaden człowiek, żaden nawet najlepszy marketer tego nie zrobi. Dlaczego? Dlatego, że uczenie maszynowe sprawia i podpięcie tych algorytmów pod wyszukiwarkę Google'a sprawia, że te algorytmy w czasie rzeczywistym wiedzą, jaki tekst napisać, żeby on się najlepiej pozycjonował. One zbierają dane z całego internetu i są dzisiaj darmowe narzędzia, gdzie możemy wpisać słowa kluczowe, jakieś tagi, to na czym nam zależy i sztuczna inteligencja generuje nam krótszy lub dłuższy tekst, który możemy wrzucić jako tekst maila, newslettera, jako treść reklamy, którą chcemy wrzucić w media społecznościowe albo w Google'a, jako krótki tekst do wrzucenia na bloga. I to jest tekst, który będzie miał najlepsze możliwe SEO, które możemy wykorzystać. I wtedy nie chodzi o to, żeby ten tekst Ctrl-C, Ctrl-V i się tym nie przejmować, tylko możemy sobie zczytać taki tekst, poprawić jakieś błędy językowe. Oczywiście te narzędzia działają w języku angielskim i mają tylko podpięty translator, więc zdarzają się błędy i zdarzają się, wiecie, takie translatorowe zdania. Dlatego naszym zadaniem jest wtedy, żeby je poprawić, żeby sprawić, żeby to się czytało po polsku. Natomiast użycie słów kluczowych, kolejności tych słów, w której części zdania one mają się znaleźć, jak są zbudowane nagłówki, to wszystko robi za nas sztuczna inteligencja i to jest świetne, bo wtedy ten nasz tekst naprawdę jest idealnie zoptymalizowany i
napisany pod użytkownika praktycznie.
Napisany jest pod użytkowników, pod SEO, pod algorytmy i dzisiaj można to robić. Te narzędzia są zazwyczaj darmowe, bo twórcy walczą o jak najlepsze zasięgi, chcą, żebyśmy zaczęli z nich korzystać. Myślę, że za kilkanaście miesięcy te narzędzia będą już płatne i trzeba będzie kupić jakiś abonament, żeby z tego korzystać, albo przejdą na jakiś model freemium. Dzisiaj możecie w ramach testowania korzystać z nich, one są bardzo dobrze już dzisiaj napisane. Też ta jakość tego tłumaczenia się zwiększa, więc AI do pisania tekstów jest dzisiaj świetne. Powoli zaczynają się pojawiać takie algorytmy, które też nam sugerują najlepsze obrazki. Hmm. Takie, które, bo wiecie, bo większość reklam dzisiaj w social mediach na przykład, no to są reklamy często zdjęciowe, gdzie jest jakieś zdjęcie, jakiś filmik i są już algorytmy, które potrafią generować takie grafiki, które będą najlepiej się klikały na przykład w mediach społecznościowych.
Nie? Wow. A to nie wiedziałem o funkcjonowaniu takich elementów. Ciekawe, ile razy zobaczyłem w internecie i nie wiedziałem, że to napisała sztuczna inteligencja. Jest taki test, właśnie nie pamiętam, ale ten test polega na tym, że rozmawiasz ze sztuczną inteligencją i jeśli się nie zorientujesz, że rozmawiasz ze sztuczną inteligencją, to sztuczna inteligencja zdała ten test.
Tak, to jest, jaki jest test? No właśnie. To jest test Turinga po prostu?
Może to jest test Turinga, chyba to jest test Turinga.
Ja pamiętam ten test, bo są takie filmiki oldschoolowe, jak przy takich starych komputerach siedzieli ludzie i wpisywali takie komendy. I po drugiej stronie albo właśnie siedział człowiek, albo był komputer, tak. I było takie wielkie poruszenie, że w latach chyba 90. w końcu komputery zdały ten test. Mm-hmm. Bo chodzi o to, żeby przeprowadzić te rozmowy ileś tam razy i żeby większość odpowiedzi człowieka była taka, że rozmawiałem z innym człowiekiem. I to znaczy, że maszyna tak skutecznie oszukuje już człowieka, że ta sztuczna inteligencja jest na jakimś rozwiniętym poziomie. Dokładnie tak, więc no dzisiaj już jesteśmy w takim momencie, że nie jesteśmy w stanie bardzo często odróżnić sztucznej inteligencji od tekstów pisanych przez człowieka. W gazetach się ukazują felietony napisane przez sztuczną inteligencję. No bo zobaczcie, jeżeli jesteśmy jakimś medium newsowym i zatrudniamy 10 dziennikarzy, żeby pisali newsy, które są kopiowaniem newsów innych. PAP wypuści newsa i jakaś inna agencja siedzi, przepisują to, Ctrl-C, Ctrl-V, wrzucają do siebie.
Praktycznie od razu to jest robione, dopiero potem agencje informacyjne wrzucają depeszę. Depesza jest błyskawicznie przeklejana na naszą stronę internetową, potem jest ewentualnie ona redagowana. Ale redagowana jest, jak już wisi na tej stronie, żeby jak najwięcej osób dostało informację jak najwcześniej.
Tak jest.
Więc depesza jest redagowana dopiero w międzyczasie, kiedy ona już wisi na tej stronie, żeby potem mogła być bardziej przystępna ewentualnie dla czytelnika. Ale depesza jest oryginalnie już wrzucona i jest tylko Ctrl-C, Ctrl-V.
No i teraz wystarczy,
gdybyśmy mieli sztuczną inteligencję, która będzie w stanie na podstawie algorytmów, które już zaprogramowaliśmy wcześniej, czyli jak my piszemy informacje, byłaby w stanie przerobić taką depeszę błyskawicznie za nas, to możemy wyeliminować pracę dziennikarza błyskawicznie i zostawić sobie tylko sztuczną inteligencję.
Ja o tym chciałem powiedzieć, że przyszłość dziennikarstwa jest taka, że jakościowe teksty, długie teksty, opiniotwórcze teksty, to są takie, które się utrzymają i będą pisane przez ludzi. Natomiast wszystkie newsy, krótkie teksty, taki fast journalism zostanie przejęty przez sztuczną inteligencję. Więc w takich redakcjach będzie pracowało dużo mniej dziennikarzy, a takich, którzy będą, słuchaj, masz temat, napisz o tym tekst, pracuj nad tym, kurczę, pół roku, ale zrób z tego taki tekst, który będzie bombą, a ludzi, którzy będą siedzieli na bieżąco, wrzucali newsy, takiej pracy już prawdopodobnie nie będzie. Więc jesteśmy w radio, na Wydziale Dziennikarstwa UW. Ja z branżą dziennikarską nie mam zbyt wiele wspólnego, ale myślę, że gdybyśmy tutaj porozmawiali na korytarzu z badaczami z Wydziału Dziennikarstwa, to prawdopodobnie się z nami zgodzą.
Jestem praktycznie przekonany, że się zgodzą. W jednym z programów rozmawiałem również o tym, powiedzieli praktycznie to samo.
Super. No to byli
również wykładowcy z tej uczelni, którzy dokładnie o tym samym rozmawialiśmy. W radiu może też to wyglądać bardzo podobnie, tym bardziej, że już teraz gdzieś widziałem informację, że ktoś się nie zorientował, że wiadomości były czytane przez bota w jakiejś rozgłośni radiowej.
No, radio, boty piszą teksty, już dzisiaj na przykład w New York Timesie jest kolumna raz na tydzień chyba, gdzie bot pisze tekst i no, ludzie to czytają, znaczy wiedzą, że to jest bot, bo to jest podpisane, że napisał to bot, ale myślę, że gdyby zaszyć taki jeden tekst i nie napisać, że to jest napisane przez bota, to nikt się nie zorientuje, prawda? Szczególnie właśnie po angielsku, ale mamy już na tyle też zaawansowane systemy tłumaczenia, że myślę, że niedługo po polsku to też już będzie standard. Natomiast YouTube, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to tak chciałem płynnie przejść, że dzisiaj dziennikarstwo w formie wideo, więc mamy YouTube'a i na YouTubie też mamy super technikę growth hackingową, o której nie wszyscy wiedzą. To jest targetowanie na konkretne filmy i na konkretne kanały. I to jest coś, co na przykład na Facebooku już jest zbanowane. O co mi chodzi? Chodzi o to, że jesteśmy, nie wiem, dekarzem i mamy jakiś profil social media, w którym pokazujemy, jak robić remonty, jak układać dachy. I kiedyś mogliśmy na Facebooku targetować nasze treści na inne kanały o tematyce budowlanej. Czyli mogliśmy, ustawiając płatne reklamy, wybrać targetuj na osoby, które mają polubione profile ten, ten i ten. Czyli naszej konkurencji. Mhm. Czyli mogliśmy wrzucać nasze reklamy na profile konkurencji. I na Facebooku już tego nie można robić. To już się skończyło. Ale na YouTube można. Cały czas. I jeżeli na przykład jesteśmy, nie wiem, właśnie ty, nie wiem, produkujesz jachty, to możesz dzisiaj wrzucić swoją reklamę na profile innych osób, które wrzucają podobne treści, czyli na profile innych producentów łodzi. I to może się wydawać moralnie jakieś wątpliwe, prawda? No bo to jest po prostu goszczenie się tam, gdzie jest nasza konkurencja. No ale to jest cały czas dozwolone. YouTube, który jest tak naprawdę częścią Google'a, cały czas na to pozwala. Twitter zresztą też, ale o Twitterze to nie mówmy, no bo to jest jakby niszowe pewnie medium, jeżeli chodzi o reklamę. Chociaż więcej osób korzysta z niego niż z LinkedIna, czytałem takie dane.
Tak, też widziałem.
Więc, ale to na świecie, w Polsce tak jest, że więcej osób, natomiast... No myślę,
na świecie
że
tym bardziej wydaje mi się.
Tak, tak, tak. Natomiast na YouTubie większość z nas jest. I teraz możemy właśnie targetować swoje treści, na kanały konkurencji albo na konkretne filmy. Co jest na przykład ciekawe, kiedy właśnie mamy taki profil o wykończeniu wnętrz, to możemy też targetować swoje filmy na filmy dotyczące kredytu hipotecznego. I to jest świetne, bo ktoś, zobaczcie, jak ktoś bierze kredyt, to albo to robi na mieszkanie, albo na dom, więc hipotetycznie połowa tych ludzi to są nasi potencjalni klienci w przyszłości. Więc jak mi się wyświetli, oglądaj następne, jak, słuchajcie, wyremontować łazienkę niskim kosztem, no to od razu na to wchodzę, bo wiem, że za pół roku to mnie czeka. O, fajny profil, fajny kanał, kto to
fajny
prowadzi.
Pomysł.
O, mogę u niego zamówić. Więc zobaczcie, to jest świetna technika growth hackingowa, bo mam wrażenie, że niewiele osób to robi, a można w ten sposób tak fajnie się podpiąć, czy to pod właśnie działania jakiejś konkurencji, która jest większa od nas, jakieś biznesy pokrewne i można się zaprezentować milionom potencjalnych widzów właśnie w taki sposób i pozyskać nowych klientów.
No tym bardziej można się podpinać do bardzo dużych firm, które zasięgi mają przepotężne dzięki temu, więc uważam to za absolutnie dziwne, że to jest dostępne w ogóle jeszcze.
No na przykład jesteśmy jakimś sklepem budowlanym małym, ale w dużym mieście, więc możemy też się tak targetować pod lokalizację naszych sieciowych konkurentów. Mm-hmm. Czyli jesteśmy, nie wiem, gdzieś parę kilometrów od Castoramy, więc się pod to też podpinamy. No i wysyłamy taki komunikat, że jesteśmy niedaleko, a u nas niektóre produkty są taniej, więc może warto jest przyjechać do nas. Cały czas takie rzeczy są legalne, dostępne, można tak robić. Więc można też tak na plecach trochę sobie wyrosnąć. No i wiecie, jakby to jest dobra technika growth hackingowa.
No nie, no świetna dla naszej firmy na pewno, szczególnie tak jak mamy mniejszą firmę.
I tutaj zastrzegam, że rzeczywiście za, nie wiem, kilka tygodni, miesięcy YouTube może ogłosić, że nie wspiera już takich działań, bo prawdopodobnie jakby to jest kwestia jakiegoś czasu. Natomiast dopóki to jest możliwe, to korzystajmy, bo ta technika growth hackingowa jest bardzo, bardzo skuteczna.
Super. Przejdźmy dalej. Mamy dalej?
Dalej mamy TikToka. To znaczy...
Ojej!
Coś od...
Nie mam TikToka.
No, ale zainstalowałeś kiedyś? Na parę minut już instalowałeś? Czy nigdy nie zainstalowałeś?
Nigdy nie zainstalowałem.
Przechodzimy do klasycznego case'u, czyli jak mnie się to nie podoba, to znaczy, że to jest głupie i tego nie będę robić. I przy TikToku tak jest, że jest to medium, wokół którego jest mnóstwo opinii, mitów i zauważyłem, że najwięcej do powiedzenia na temat TikToka mają często ci, którzy nigdy z niego nie korzystali. Nie? Bo rozmawiam z kimś i słyszę, ten TikTok to jest dla dzieciaków, tam tylko jakieś wygibusy i to jest w ogóle głupie, strata czasu, odmurzające. I wtedy się pytam, o, ale to znaczy, że korzystałeś. Nie, bo to jest takie głupie, że właśnie ja jestem mądry i z tego nie korzystam. Bo kto ogląda, to jest głupi, a ja nie oglądam, jestem mądry. No i to jest znowu ogromny błąd poznawczy.
Ostatnio nawet polska policja założyła sobie TikToka, widziałeś?
widziałem. No nie mają co robić, nudzi im się, widzę. No. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi o to, że to, czy ja coś lubię, czy czegoś nie lubię, to kompletnie nie ma znaczenia. Znaczenie powinno mieć to, czy te narzędzie jest skuteczne, czy nie, w kontekście marketingowym. A TikTok jest szalenie i niesamowicie skuteczny jako medium, które pozwala na ten growth hacking, na ten marketing wirusowy. I to jest medium, na którym można wykręcić viral niesamowicie prosty sposób, szybki i nie wykorzystując do tego żadnego budżetu. Dzisiaj algorytmy TikToka cały czas działają w taki sposób, żeby zdobywać jak najwięcej użytkowników i żeby ci, którzy są na TikToku, byli na nim jak najwięcej. I są bardzo liberalne te algorytmy, w takim sensie, że każdy może stać się gwiazdą bardzo szybko. Możesz założyć TikToka, wrzucić jedną treść i mieć po 10 minutach 100 tysięcy odtworzeń. Na innych platformach, na innych kanałach to nie jest możliwe. Dlatego, że te algorytmy na przykład na Facebooku są tak skonstruowane, że musisz bardzo duży budżet przeznaczyć na to, żeby ludzie oglądali to, co ty tworzysz. A na TikToku jeszcze tak nie jest. To po pierwsze. Po drugie, biznesy, które sprzedają właśnie osobom w określonej grupie wiekowej, nie wiem, 13-23, to ci ludzie tam są dzisiaj na tym TikToku, więc to jest nasza grupa docelowa i nawet jeżeli ja nie chcę tracić czasu na TikToku, no bo no, nie muszę tego chcieć. Ja też na co dzień nie korzystam z TikToka w takim sensie, że nie siedzę i nie oglądam tych rolek cały czas jak głupi, ale można w mądry sposób tworzyć treści, które będą wspierały nasz marketing, które będą pokazywały naszą markę i które będą w jakiś sposób zachęcały do większej interakcji, do bycia z nami i docelowo do kupowania. Więc dzisiaj wciąż posiadanie swojego profilu na TikToku jest w kontekście biznesowym jest czymś niszowym. To jest cały czas ten przysłowiowy growth hacking i to nie jest kwestia tego, co nam się podoba, a co nie, tylko co jest skuteczne, a co nie jest skuteczne i w większości przypadków TikTok jest niestety albo stety bardzo skuteczny.
Muszę zainstalować tego TikToka w końcu, chociaż z ciekawości zobaczyć, co to jest.
No trzeba mieć też jakiś plan na to, jakąś strategię, prawda?
No,
co chciałbym tam robić?
Trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak to działa.
Zobaczcie.
Ja już jestem boomerem.
Trochę jesteśmy boomerami, tylko możemy się przed tym bronić. Na przykład na TikToku jest mnóstwo fajnych treści podróżniczych, bo nie wiem, zauważyłeś pewnie, że dzisiaj trochę umierają takie blogi podróżnicze. Takie było jeszcze kilka lat temu mega popularne, że się czytało długie wpisy, gdzie podróżnicy podróżowali gdzieś i pisali o tym, rzucali takie fajne zdjęcia. Dzisiaj mam wrażenie, że blogowanie podróżnicze umiera, bo ten content przeniósł się na TikToka i można oglądać świetne, krótkie filmy, gdzie właśnie osoby, które podróżują, dzielą się tymi przeżyciami z podróży właśnie na TikToku i to jest świetny content, bardzo jakościowy, gdzie ci podróżnicy opowiadają o kulturze, o przyrodzie i tak dalej, i tak dalej. Robią to w formie takich właśnie krótkich rolek i to jest bardzo fajny content, też edukacyjny. Można się mnóstwo rzeczy mądrych, ciekawych nauczyć. Są TikTokerzy newsowi, którzy nagrywają w formie krótkich wideo relacjonują to, co się dzieje na świecie. I opowiadają, że tu i tu wydarzyło się to i to. Czyli coś, o czym przeczytałbyś na jakimś medium newsowym, dzisiaj możesz to oglądać w formie właśnie TikToków i być na bieżąco. Więc to jest bardzo jakościowy, fajny content, niekoniecznie właśnie ogłupiający i strata czasu, tylko trzeba po prostu na początku poświęcić chwilę na to, żeby wybrać tematy, które nas potencjalnie interesują i ten algorytm też się uczy. I on pierwszego dnia poda nam kompletny bullshit, coś, czego nie będziemy być może chcieli oglądać, ale drugiego dnia, trzeciego, piątego, a po siódmym dniu zauważysz, że wyskakują ci tylko takie filmy, które rzeczywiście są interesujące. Więc ja myślę, że ten TikTok to jest coś, czym powinniśmy się zaprzyjaźnić i TikTok też ewoluuje. To już nie jest takie właśnie medium dla tylko i wyłącznie do lipsynku i robienia jakichś tam układów tanecznych, ale tam już coraz więcej starszych osób się pojawia, coraz więcej brandów, marek. Jest fajny podcast o tym, jak robić biznesowo TikToka. Właśnie Artur Kurasiński, nasz gość, go prowadzi, więc możemy się tego w łatwy sposób nauczyć. I kolejna technika to jest live shopping. Kamil, uczestniczyłeś w takim wydarzeniu chociaż raz?
Nigdy, ale słyszałem, ale nie uczestniczyłem nigdy.
Live shopping, czyli organizowanie live'ów, na których staramy się coś sprzedawać. I ja zauważyłem, że coraz częściej na moich różnych social mediach to się pojawia. To jest na przykład na Instagramie bardzo, bardzo popularne, czy coraz bardziej popularne, ale wciąż to jest technika growth hackingowa, bo niewiele relatywnie osób to robi.
Nie, rzadko się z tym spotykam. Może zaraz widziałem, słyszałem coś takiego, ale nigdy nie miałem bliższej styczności z tym, więc definitywnie growth hacking.
Live shopping, czyli organizujemy live'a na Instagramie, na Facebooku, czy właśnie na TikToku i coś możemy w ten sposób sprzedać. Można to robić w taki sposób no, bardzo bezpośredni. Na przykład sklep z ciuchami vintage robi live shopping, gdzie pani zaczyna nas oprowadzać po sklepie i mówi, zobaczcie, sukienka zaczyna o niej opowiadać, mówi, że nie wiem, ona jest w takim stylu, znaleziona w takim miejscu, nadaje się do takiej stylizacji właśnie. To jest ciekawe, że można wtedy wykorzystać osoby, które na przykład pracują z nami w sklepie i robić takie różne, wiecie, outfity, czyli przebierać je i pokazywać na żywo, jak one w tym wyglądają i mówić, że to kosztuje tyle i tyle i wtedy można, zgłaszając się w komentarzach, coś kupić, można coś kliknąć. Taki live shopping jest coraz bardziej popularny. Można zrobić taki live shopping, pokazując, jak coś jest produkowane. Jeżeli, nie wiem, robię handmade biżuterię, to mogę zorganizować live shopping. Dzisiaj pokażę wam, jak powstają kolczyki z tej kolekcji. I ten ktoś pokazuje ten proces krok po kroku, on trwa, nie wiem, godzinę, dwie, trzy. Ten live cały czas sobie jest, można do niego dołączyć i w międzyczasie można kupować różne rzeczy od tej osoby. To jest coraz bardziej popularna forma marketingu właśnie.
Przypomina mi się trochę i kojarzy mi się to z zakupami Mango, które chyba już funkcjonują, one jeszcze w ogóle?
W zeszłym roku kanał Mango TV został zamknięty, ale to jest nie, to jest strzał w dziesiątkę. Live shopping to jest nic innego jak współczesne telezakupy Mango.
No właśnie.
Zobaczcie, ile rzeczy łączy te obie formy marketingu. No jest coś, co się dzieje na żywo. Można kiedyś dzwonić, dzisiaj, nie wiem, klikać w linki albo pisać w komentarzach. Ważne jest też... żeby ten live shopping prezentował ktoś, komu ufamy. I dlatego kiedyś pamiętamy Klaudiusza z Big Brothera.
Tak, oj, tak.
Prawda? Który w tym live shoppingu tam działał. No bo wszyscy go kochali, wszyscy mu ufali, bo to była gwiazda. Dzisiaj też właśnie bardzo często w takich live shoppingach zaprasza się influencerów, którzy właśnie sprzedają, więc to jest jakby punkt wspólny. No i możemy, jak nie wiecie, jak robić live shopping, to wchodzimy na YouTube'a, wpisujemy Mango TV, czy telezakupy Mango i sobie obejrzyjcie kilka takich filmów. I no tak właśnie się robi dzisiaj live shopping, więc to jest bardzo... to jest coś, co przez dłuższy czas jeszcze nie będzie super popularne, ale będzie coraz bardziej popularne. I w tych live'ach ludzie uczestniczą, wiecie, wracają z pracy, odpalają sobie, nie wiem, przygotowaniu i są, nie wiem, przez godzinę, dwie z takim live shoppingiem. No w którymś momencie takich to zainteresuje, że kurczę, klikną to i kupią w końcu. I to jest nasz cel ostateczny, żeby klient coś od nas kupił.
Pomysł fajny, historia lubi zataczać koło, wracamy w trochę nowym wydaniu do live shoppingów, tak. do telezakupów, wracamy w wydaniu live shoppingu.
Tak jest.
Bardzo mi się podoba ten koncept powrotu, kiedyś to działało, teraz w nowej, odświeżonej wersji też na pewno działać będzie, więc trzeba się przyzwyczaić do tego, że faktycznie będziemy mieli z tym do czynienia po prostu w innej formie.
Tak. Kolejna rzecz,
wydaje mi się w lepszej, no. Przepraszam, jeszcze wrócę na sekundę. Wydaje mi się w lepszej, dlatego że telezakupy Mango przestały być traktowane na poważnie, bo były bardzo ustawiane, przedstawiały jakieś fałszywe często produkty, które nie spełniały swojego domyślnego założenia.
Tak, to był jakiś taki shit, prawda, z Chin.
Tak, a teraz jak mamy w fajnym takim wydaniu takie live shoppingi, często robione przez właśnie małych przedsiębiorców, którzy robią coś, jakieś handmade'y swoje własne, to już odchodzimy od tych shit produktów i wchodzimy w taki faktycznie dosyć poważne i takie bardzo szczere sprzedawanie tych rzeczy.
Tak.
Więc nie ma w tym niczego złego. No wręcz uważam, że ewoluowało to. Ktoś, kto wpadł na taki koncept, żeby do tego wrócić, przeniósł wszystko, co najlepsze z telezakupów i wszystko, co powinno działać w telezakupach i co działało kiedyś, do rzeczy, która jest bardziej szczera, bardziej poprawna i bardziej moralna zdecydowanie. I nie żeruje na naszych takich primal w ogóle potrzebach, tylko...
To też nie musi być chamska sprzedaż. Jest świetny taki koncept cukierniczy ciastka z kremem i to był taki gastrokoncept na Powiślu. Ewa zajmuje się właśnie cukiernictwem, ciastkami i ona organizuje raz na jakiś czas takie live'y, gdzie pokazuje jakiś przepis konkretny i organizuje to w taki sposób, że mówi wcześniej, co powinniście kupić. To jest takie live gotowanie ze mną, czyli kupcie sobie to, to, to i to. Piątek o 17:00 łączymy się na Instagramie i przez tam, nie wiem, 30-40 minut krok po kroku przechodzimy, jak zrobić jakieś, nie wiem, ciastka właśnie, albo jakieś ciasto. I w ten sposób, zobaczcie, ludzie w tym uczestniczą, dzielimy się swoją wiedzą, pokazujemy, w jaki sposób można to zrobić, no ale później możemy podpowiedzieć, że jeżeli chcecie poznać 25 innych przepisów mojego autorstwa, to możecie sobie kupić takiego e-booka. A jeżeli na przykład chcecie w ramach jakiejś integracji filmowej przyjść na taki warsztat i w grupie zrobić coś fajnego, wasza koleżanka ma urodziny, więc zróbcie jej tort własnymi rękami, zapraszam do mnie na warsztaty. I to jest taki cross-selling wtedy. I to jest mega fajna rzecz, bardzo, bardzo to polecam.
Super sprawa. Genialna sprawa. Przerwałem ci, jak przechodziłeś do kolejnego punktu.
Przechodziłem do kolejnego punktu. To jest wyszukiwanie głosowe i komunikacja smart speakers.
Oj tak, to jest super rzecz. Cały czas marzę o tym, żeby pojawiły się. Ja tak naprawdę... U mnie niektórzy są nieanglojęzyczni, w związku z czym nie będę kupował smart speakera. Cały czas marzę, żeby Google włączyło język polski w smart speakerach. Jak jest asystent głosowy w telefonach, czemu nie włączymy go w smart speakerach? To jest pytanie.
No właśnie nie wiem dlaczego. To jest kwestia czasu na pewno.
No tak, no, ale już mówi się o tym od przynajmniej... 2 lat z tego, co ja kojarzę.
Kamila Stryje zapytam, gość jednego z naszych odcinków, który jest mesjaszem smart speakerów w Polsce i na pewno będzie wiedziałby więcej, ale nawet zostawmy to wyszukiwanie głosowe na razie. Dzisiaj mamy asystenta Google'a, innych asystentów głosowych i wyszukiwanie głosowe to jest trend, który na bank będzie coraz bardziej powszechny i za kilka lat będzie już czymś normalnym, że nie będziemy wpisywali zapytania w Google'a, tylko będziemy je wypowiadali. I algorytmy do wyszukiwania głosowego są zupełnie inne niż algorytmy do wyszukiwania pisanego na klawiaturze. Dlaczego? Dlatego, że jak coś mówimy, to budujemy zdania i wyrażenia w inny sposób niż jakbyśmy to pisali na klawiaturze, więc algorytmy dla wyszukiwania głosowego są inaczej skonstruowane. I to jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy myślą, że jak napiszę jakąś reklamę albo sformatuję tekst na blogu pod SEO, to koniec. I jak ktoś będzie wyszukiwał głosowo, to też mu się wyświetli. Nie. Nie będzie mu się to wyświetlało, dlatego że zupełnie inaczej są skonstruowane algorytmy pod wyszukiwanie głosowe. Więc trzeba poświęcić trochę czasu i się nauczyć i sobie poczytać artykuły, jak tworzyć SEO pod wyszukiwanie głosowe i nasze komunikaty na przykład na stronie muszą być trochę inaczej skonstruowane.
Tutaj uważam, że jeszcze w naszym kraju nie jest to aż tak spopularyzowane, że nie uważam, że to się opłaca. Konstruowanie reklam swoich pod... To tylko bardzo duże firmy mogłyby faktycznie w to zainwestować, żeby dobić się do niszy. Chyba, że ktoś jest w branży elektronicznej, w branży nowinek technologicznych, z których i wtedy konstruowanie pod smart speaker reklam ma większy sens.
No to uważaj. Masz bloga kulinarnego.
Tak.
I ktoś wraca do domu, ma ochotę na obiad i mówi: Google, pokaż mi przepis na makaron z kurczakiem.
Tak.
No i teraz będąc blogiem kulinarnym, małym, dużym, różnym, jak masz skonstruowany wpis o przepisie na tego kurczaka pod smart speakery, to przed kwestią smaku i innymi super popularnymi innymi blogami może wyskoczyć twój przepis. I nagle ludzie mogą korzystać z tego przepisu i automatycznie lecisz do góry.
Ile będzie tych ludzi? Ile osób korzysta realnie ze smart speakerów w Polsce?
Wiesz co, myślę, że z dnia na dzień coraz więcej.
Z dnia na dzień
to
coraz więcej.
To jest dyplomatyczna moja odpowiedź.
To jest prawda, ale dopóki nie będzie języka polskiego w smart speakerach, to nie rozniesie się to aż tak mocno jak za granicą. Już myślę, w połowie Europy jest w
ich. Nie, no to prawda, językach. To prawda, ale ja sobie wyobrażam wiele już dziś zastosowań. Ja na przykład często wyszukuję głosowo...
Ja też sobie absolutnie rozumiem to, żeby nam faktycznie podawały przepis na to, co dokładnie chcemy. Tylko jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to takie, że jest to na tyle mało popularne, I że inwestowanie w to dodatkowych środków, czy nawet własnego czasu, po prostu się jeszcze nie opłaca. Ale warto być na to przygotowanym, bo uważam, że lada dzień, i mówię to już od 2 lat, Google wprowadzi i również Amazon język polski do swoich asystentów głosowych, więc lada chwila, warto być na to przygotowanym po prostu, bo to nastąpi prędzej czy później.
No dzisiaj myślę, że ci, którzy...
I wtedy mają... smart speakery zyskają gigantyczną popularność w naszym kraju.
Już dzisiaj myślę, że dużo osób w samochodzie korzysta z wyszukiwania głosowego. Ja na przykład korzystam i teraz znowu jadę samochodem, naciskam ten przycisk od wyszukiwania i mogę, nie wiem, szukać stacji benzynowej, restauracji, sklepu i tak dalej. I te wyszukiwanie będzie inaczej, musi być inaczej skonstruowane właśnie dla wyszukiwania głosowego. Więc jeżeli wasi klienci mogą was szukać będąc w samochodzie, myślę, że już dzisiaj można spokojnie właśnie spróbować takich algorytmów, no ale masz rację, że to jest punkt, który eksploduje, jak w smart speakerach będzie język polski, tylko znowu chodzi o growth hacking, czyli o to, żeby już dzisiaj się tym zainteresować i to wdrożyć, no bo jeżeli to się pojawi w końcu i będzie język polski w smart speakerze, to my już tam jesteśmy. Więc z miejsca, na starcie jesteśmy liderem.
Bo teraz jeszcze na chwilę wrócę. Wyobraź sobie komendę głosową po angielsku, przepis na ciasto, którego chcemy.
No
nasz przepis po polsku. Będziemy musieli cały przepis przetłumaczyć na język angielski, bo takie wyszukiwanie również dostaniemy ze smart speakera.
Tak, no dzisiaj tak, dzisiaj tak. No więc rzeczywiście dla tych, którzy się nie posłuchują na super takim zaawansowanym poziomie angielskim, no to może być problem. Natomiast znowu, pewnie jak się pojawią smart speakery, to wszyscy się tym zajmą i bardzo szybko to już przestanie być growth hacking, tylko już będzie standardowy marketing, że trzeba być w smart speakerze i się tam pojawiać. Nie? Więc dzisiaj myślę, że to możemy uznać spokojnie za growth hacking. No już powoli się przenosimy do jednych z ostatnich punktów, ale jeden z moich ulubionych teraz będzie, czyli sprzedaż, która się opiera o quizy. I to jest coś, co mi się niesamowicie podoba, bo często jako klient jesteśmy mega zagubieni i ciężko nam powiedzieć, co z tej całej oferty, kurczę, jest dla mnie. No klasyk, opony kupujesz.
No.
Wchodzisz na stronę, no i masz 1000 modeli opon i scrollujesz, opona, ale no, generalnie to ja nie mam zielonego pojęcia, po pierwsze, jaka ta opona powinna być do mojego auta, jakie ma parametry, no nie mam zielonego pojęcia, w ogóle jestem mega zagubiony zawsze, jak wybieram opony i zazwyczaj muszę zacząć w internecie szukać informacji o moim samochodzie albo porady, jakie opony wybrać i tak dalej. No i teraz sobie wyobraź, że taka strona z oponami zaprasza cię na quiz i mówi, wybierz opony dla siebie. Klikasz start i odpowiadasz na kilka prostych pytań. Jakie masz auto, z jakiego one jest rocznika, czy to są opony letnie, czy zimowe, czy zależy ci bardziej na tym, żeby było cicho w samochodzie, czy wolisz oszczędzać paliwo. I odpowiadasz na kilka pytań i na końcu masz oto opony dla ciebie. No, bajka.
Tak powinno być.
Marzę o tym, żeby wszędzie była sprzedaż quizowa. Dalej, materac i IKEA. To jest case z zeszłego roku, który przerabiałem. No i znowu, kupno materaca, nie? No i znowu...
Materac.
No, o, idę do działu materacy w IKEA. Materac. O, tam też jest materac. No, ale ja nie znam się na typach materacy. Nie wiem, jakie powinny być te... parametry takiego materaca, więc na stronie IKEA jest wybierz idealny materac dla siebie. I tam są takie pytania w stylu, śpisz na plecach czy na boku? Lubisz jak jest zimno, czy jak jest ciepło? Czy jakby wiesz, w temperaturę w sypialni? Wzrost taki i taki, czy śpisz sam, czy śpisz z kimś? Odpowiadasz na kilka takich prostych pytań i na końcu ci wyskakuje najlepszy dla ciebie będzie ten materac. Jeżeli wolisz coś, co będzie miało jeszcze lepszą jakość, to mamy opcję premium. A opcja budżetowa jest taka, masz 3 propozycje materacy, no i oczywiście co robisz? No kupujesz materac, który ci podrzucił ten quiz.
Tak, no.
Przecież nie będziesz przeglądał 40 materacy, więc...
To, żeby to było tylko 40, to by było fajnie.
Więc jeżeli twoi klienci są zagubieni, bo są takie produkty, o których na co dzień wiemy niewiele, masz bogatą ofertę i często klienci odchodzą od ciebie, bo czują się zagubieni, to właśnie sprzedaż quizowa jest świetna. Można często w ramach quizu zrobić jakiś konfigurator. Przecież jak kupujecie nowy samochód, to na stronie każdego producenta aut jest skomponuj swój idealny samochód, nie? No i tam klikasz, czy wolisz to, czy tamto, jaką tą tapicerkę, jaki kolor, jaki zestaw wyposażenia. I na końcu masz, to jest samochód dla ciebie, zamów. I wtedy jakiś tam dealer dostaje to, co ty chcesz, konfiguruje dla ciebie auto. I moim zdaniem ta quizowa sprzedaż do dzisiaj jest growth hacking, bo niewiele firm to stosuje. To prawdopodobnie będzie już kiedyś taki właśnie klasyk, że to jest też taka trochę grywalizacja. Przychodzisz, klikasz kilka razy, odpowiadasz na pytania, angażujesz się i na końcu masz spersonalizowany wynik dla ciebie. No jak nie kupić, kiedy specjalnie dla mnie system wygenerował idealny na przykład materac, no.
Nie, ja sam oczywiście też korzystałem wielokrotnie ze sprzedaży quizowej i no jak mam coś takiego i nagle system wybiera to, to jest naprawdę nieprawdopodobnie wygodna sprawa, która oszczędza mi mnóstwo czasu. Ja sam zanim jeszcze, no sprzedaż quizowa funkcjonuje tylko na takich zamkniętych stronach, ale na stronach takich jak Allegro, OLX, czy OLX chyba nie, ale Allegro na pewno, czy firmy z elektroniką mają filtry. I filtry funkcjonują bardzo podobnie.
Tak, ja tylko też bardzo, więcej trzeba klikać.
Tylko więcej trzeba klikać, tak. No więc ja zawsze korzystałem z tych filtrów i za każdym razem po prostu kocham filtry. Jak nie ma na jakiejś stronie filtrów, jestem taki, dlaczego tu nic nie ma? Jak ja mam przejrzeć przez wszystko, co macie, żeby znaleźć tę jedną rzecz, której szukam? I dodatkowo nie wiem dokładnie, jakiej rzeczy szukam jeszcze. Więc...
To jest właśnie nazywane przez sprzedawców dropoutem, czyli wchodzę na stronę z zamiarem kupienia, ale jestem tak zagubiony, że
tak,
odchodzę.
Że odchodzę.
I to wolę jest czarny sen.
Wolę znaleźć sobie inną stronę, która będzie miała nawet odrobinę droższy produkt, a ja będę w stanie go znaleźć.
Tak.
Bo ewentualnie zrobię tak, że znajdę na innej stronie po prostu i kupię gdzieś indziej, ale szukam produktu. I strona na pewno dąży do tego, żebym kupił na jej stronie, a większa szansa jest na to, jak tam faktycznie trafię. Nawet jeśli jest gorzej wypozycjonowana, to ja i tak na nią przejdę, bo ma lepszy konfigurator na przykład.
Tak jest, tak jest. No więc słuchajcie, docieramy do końca. Ja jeszcze chciałbym podać dwie takie porady, które nie są growth hackingiem, chociaż nim były kiedyś, ale nadal, chociaż już nie są growth hackingiem, to trzeba o nich pamiętać. Pierwsza to jest zasada niedostępności. I kiedyś growth hackingiem było to, że nie każdy mógł kupić, tylko trzeba było stać w kolejce do kupienia. Mhm. Na pewno grono tak działało na początku, że...
Ja założyłem chyba bez problemu konto z to, co kojarzę, ale...
Ale było tak, że musiałeś mieć zaproszenie od kogoś.
A, tak, masz rację.
To jest reguła niedostępności, że nie możesz wejść z ulicy, tylko ktoś cię musi zaprosić, albo jesteś na liście oczekujących i jesteś któryś tam na liście i teraz wyobraźcie sobie, że robicie zegarki. Drewniane, handmade'owe, kraftowe zegarki. I ogłaszacie, że następny model będzie wyprodukowany w 200 egzemplarzach. I tylko 200 osób może go otrzymać. I teraz możecie zrobić, kto pierwszy, ten lepszy, ale to nie jest niedostępność taka klasyczna, tylko możecie to zrobić, zapiszcie się na listę oczekujących i zapiszecie się na nią i macie, jesteś na miejscu 1300 na liście oczekujących i na dole instrukcja, co zrobić, żeby być wyżej. Polub nasz fanpage na Facebooku i na Twitterze. Wyślij trzem znajomym, czy zaproś dwóch znajomych na przykład, nie? Oznacz nas w relacji na Instagramie i wtedy rośnie twoja szansa na to, żeby się znaleźć na tej liście, więc ludzie będą robić wiele rzeczy, żeby się znaleźć wyżej, żeby w końcu być w tym gronie tych 200 osób. I ta reguła niedostępności bardzo często działa. Zobaczcie, producenci właśnie dóbr luksusowych nigdy nie wyprodukują tyle, żeby każdy mógł kupić.
Tak.
To jest zawsze limitowana ilość sztuk, limitowany drop, który szybko się kończy. Chodzi o to, żeby... dać ludziom poczucie tej ekskluzywności i o tym już kiedyś mówiliśmy właśnie, że ta ekskluzywność jest bardzo, bardzo ważna. I ostatnia rzecz ode mnie na dziś to jest testowanie nieśmiertelne AB. Zawsze w marketingu, właśnie oglądałem ostatnio The Office polskie. Tak, i tam były takie śmieszne sceny, że ta osoba, która odpowiada za marketing tam w kropliczance mówi, zobaczcie jaki fajny post napisałam. I ktoś tam podchodzi i mówi, o fajny, no podoba mi się. I to jest klasyczny błąd, ponieważ nie postujemy tego, co nam się wydaje, że jest fajne, ale fajne zrobiłem, tylko testujemy, tworzymy różne wersje reklamy, dwie, trzy, wrzucamy ją z małym budżetem i patrzymy po dniu, dwóch, trzech, która z tych trzech reklam ma najwięcej wyświetleń, która się najlepiej kliknęła, z której mamy na przykład najlepszą sprzedaż, zależy na czym nam zależy, i zostawiamy tylko tę jedną, która się sprawdziła i cały czas testujcie, ważne jest długość tekstu, użyte słowa, kolor grafiki, możecie zrobić reklamy, gdzie grafika jest na niebieskim tle, zielonym i żółtym i wrzucacie te trzy reklamy. I po trzech dniach patrzycie, że niebieska się kliknęła 1000 razy, zielona 10 000 razy, żółta 30 razy. Prawda? I teraz można by powiedzieć, nie no, ja tak lubię żółty kolor, jaka ładna grafika z żółtym tłem, o, 10 000 złotych budżetu na to kliknę, o, nawet hit. A potem szef przychodzi i nie ma sprzedaży, nie? A trzeba było zrobić na zielonym tle. I byłby hit. I takie rzeczy są istotne, testujcie wszystko, co się da. Kiedyś testy to był growth hacking, bo właśnie ludzie wrzucali to, co im się wydawało. Ktoś wpadł na to, że będziemy mierzyć. Dzisiaj już na Facebooku jest cały moduł testowania. Można w ramach właśnie kampanii marketingowej wybrać, czy to jest test i ustawić różne parametry. Chociaż nadal lepiej to zrobić ręcznie, bo jest się najskuteczniejszym. Ale to testowanie nadal jest bardzo ważne. Znam wielu ludzi, którzy robią to uznaniowo, no dlatego, że po prostu im się wydaje, a to jest duży błąd.
Tak, to jeszcze na sam koniec ode mnie powiem anegdotkę o konfiguratorach, bo właśnie mi się przypomniała w międzyczasie, kiedy tłumaczyłeś, że jeśli kiedyś konfigurowaliście sobie samochód, to zauważyliście, że chyba wydajecie tam najwięcej pieniędzy, klikając w komputer. Mhm. Macie tak, że no dużo pieniędzy wydajecie. Jedno kliknięcie 5000 zł. Tak. Drugie kliknięcie 2000 zł. Trzecie kliknięcie 4000 zł. I tak przez pewien czas myślałem, mój znajomy powiedział mi, że on myślał właśnie, że tam się najłatwiej wydaje w internecie pieniądze, są konfiguratory samochodów. Do momentu, aż nie zaczął konfigurować łódki.
No tak. No to...
I tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek Przekuć w sukces. Zachęcamy do tego, żebyście zwracali uwagę, tak jak mówiłem w zakończeniu radiowym, na to, żebyście na to, co się dzieje w internecie dookoła was. To wszystko jest niezwykle ciekawe, od wszystkich się można uczyć i można czerpać lekcje, nawet będąc po prostu jedynie szarym uczestnikiem głupiego TikToka. TikToka, czy głupiego Facebooka, który podpowiada nam różne rzeczy. Warto na wszystko zwracać uwagę, mamy rozległą wiedzę, dywersyfikujemy swoje środki, również i wiedzę na różnych etapach.
Ale możecie nam dać znać, ja myślę intensywnie nad tym, żeby Przekuć w sukces się znalazł na TikToku i wyobraźcie sobie taką koncepcję, że właśnie krótkie filmy, gdzie raz dziennie wrzucamy jakąś fajną technikę, na przykład marketingową, sprzedażową, którą możecie w prosty sposób w ciągu, nie wiem, minuty to wysłuchać, później to sobie użyć i możecie nam właśnie dać znać, pisząc do nas, czy coś takiego byłoby dla was ciekawe, bo jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli takie treści podane w taki sposób mogą być dla was interesujące, to czekamy na wasze podpowiedzi i odpowiedzi.
Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, dziękujemy bardzo i życzymy miłego dzionka.
Dobrego dnia, pa, pa.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.